Na przegląd prasy katolickiej zapraszają
ksiądz Mateusz Kołodziejski
i ksiądz Artur Filipiak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Drodzy Państwo, wracamy po tygodniowej przerwie, czyli nie takiej długiej, a razem z nami wracają na antenę nasze ulubione tygodniki.
To te, które już niedługo będą w Państwa rękach. One wręcz pragną się nam ofiarować z całą zawartością, jakże przebogatą, prawda?
Dokładnie. No i właśnie, pierwszą bogatą zawartość oraz okładkę mamy już w niedzieli. Temat tygodnika to terapeuta nie zastąpi księdza. No i myślę, że możemy tutaj tak delikatnie podpowiedzieć ze swojego doświadczenia, że faktycznie czasami terapeuta jest też osobą konieczną. Nie wszystko możemy na spowiedzi załatwić. Jak to mówią, terapeuta nie zastąpi księdza, a ksiądz nie zastąpi terapeuty. Więc trzeba mieć tutaj też dobre rozróżnienie między tym, co musimy przepracować z kierownikiem duchowym, a tym, co powinniśmy przepracować z naszym psychologiem, jeśli jest taka konieczność.
Pamiętając oczywiście, żeby ten terapeuta uszanował nasze podejście do wiary, bo niestety też się zdarzają tacy, którzy mają taką tendencję do zaburzania tych wartości, których nauczyliśmy, które wynikają z naszej wiary chrześcijańskiej, ale zasadniczo rzeczywiście można liczyć też na ich pomoc.
Nagość liczby i złe duchy.
Ależ prowokacyjny tytuł.
Tak, czy wizerunki nagich Ewy i Adama są podejrzane? Jakie jest znaczenie liczby w Apokalipsie? Lektura Pisma Świętego, drodzy Państwo, budzi wiele pytań. W artykule znajdziemy odpowiedzi na kilka z nich. Myślę, że warto próbować sobie wyjaśniać pewne rzeczy, które są dla nas zagadkowe, które są dla nas może także budzące kontrowersje.
Tak, a przecież Pismo Święte dostarcza niezliczonej ilości pytań. To jak człowiek czyta i czyta, zawsze może znaleźć coś, co zrodzi jakieś pytanie i będzie domagało się odpowiedzi. I niedziela o tym wie. I niedziela chce nam w tym pomóc, więc trudno ominąć szerokim łukiem to pismo, które pewnie leży gdzieś tam w kościele.
I warto je ze sobą zabrać. No, nasze dwa pozostałe tygodniki...
Bliźniaki.
Kręcą się wokół tematu słońca. Tematem słońcem jest...
Pan Bóg zawsze, oczywiście. Ale oczywiście, jako centrum naszej galaktyki.
Ale jest coś jeszcze.
Tak, jakimś tematem numeru dla tych dwóch tygodników jest kwestia ekumenizmu oraz dialogu z judaizmem, a to w związku ze zbliżającym się w Kościele katolickim dniem judaizmu.
Czasami zasób naszej wiedzy nie jest zbyt szeroki na temat naszych braci starszych w wierze, o ile możemy ich tak nazwać, czy możemy, tego dowiemy się oczywiście z artykułów. Ale myślę, że ten poziom naszej wiedzy warto poszerzać, by też nie trwać w jakimś takim zaścianku niedomówień.
O właśnie. No i mamy takie powiedzenie, prawda, że brak oczekiwań
gwarancją zadowolenia.
Więc i to jest też ważne w dialogu z judaizmem, bo wielu katolików w rozmowach z nami też mówi, ale dlaczego my mamy tak się zajmować judaizmem? Przecież w judaizmie nie ma dnia chrześcijaństwa albo dnia katolicyzmu, prawda?
No tak, ale dlaczego miałby być?
No, dlatego może, że oczekujemy pewnej symetryczności. Tymczasem Kościół nas uczy, czy Pan Jezus właściwie nas uczy w Kościele, że jako chrześcijanie nie możemy oczekiwać zawsze symetryczności, tak? Czyli my robimy czasami pewne rzeczy, które wydają się bez sensu i nie mamy z tego tytułu żadnych korzyści, jak choćby dnia katolicyzmu w judaizmie. Ale mimo wszystko, idąc za tym, co nam Pan Jezus w Kościele podpowiada, mamy taki dzień, chcemy czy nie chcemy, Pan Jezus był Żydem, apostołowie byli Żydami. I Kościół w ostatnich latach dochodzi do takiego przekonania, że jeżeli chcemy coraz lepiej rozumieć naszą wiarę, chcemy lepiej rozumieć Pismo Święte, to musimy zaznajomić się z tym podejściem do Pana Boga, jaki jest prezentowany właśnie w judaizmie. Dlatego mamy serię artykułów w Przewodniku Katolickim. To jest najpierw wyzwanie ekumenizmu, trochę szerzej podjęty ten temat w nawiązaniu do synodu i tego, jak możemy podejść, czy zainteresować się tematem ekumenizmu. No i potem co do dnia judaizmu. Dialog to warunek poznania. To jest wywiad z księdzem profesorem Marcinem Kowalskim oraz Jezus jest dzieckiem judaizmu. Również wywiad z księdzem profesorem Mirosławem Wróblem.
I to wszystko pięknie jakby domyka nam także ekumeniczne spotkanie, które zakończyło się tydzień temu w Lublianie w Słowenii. Można powiedzieć, że jest taki ekumeniczny ciąg, który tą jedność próbuje nam ukazać. Księże Mateuszu, błogosławić czy nie?
Tak, no błogosławimy przecież. Każdemu chcemy życzyć dobrze, żeby Pan Bóg pomagał żyć dobrze, lepiej. Ku zbawieniu. No, błogosławisz na kolędzie wszystkich, czy tylko trochę tych?
Sprawdzam najpierw
w kartotece.
W kartotekach, tak, czy mogę. Nie no, żartuję. Oczywiście, że wszystkich błogosławię. No to skąd te kontrowersje?
Chyba czasami z niewiedzy, z zafałszowanych informacji, niepełnych informacji, a czasami pewnie ze strachu.
No właśnie, my chcemy rozwiać teraz te wszystkie niedomówienia i niejasności, a pomoże nam w tym oczywiście artykuł Michała Kłosowskiego Kłopot z błogosławieństwem.
Tak jest. No i nowy rok przynosi nam różne zmiany. Ja jako zatrudniony w szkole, jako katecheta, spotykam się teraz z takim problemem uczniowskim, jakim jest brak możliwości zakupienia energetyka.
Nie można kupić energetyka?
Od 18 roku życia.
Biedni uczniowie.
Jak oni będą teraz funkcjonować, nie wiem, ale to nie jedyna zmiana, która jest w prawie, w takim naszym codziennym funkcjonowaniu. Mamy też nowe paliwo 95 dla tych, którzy mają benzynki.
Ja niestety na dieselku.
Oczywiście wchodzi więcej bioetanolu, tego składnika ekologicznego do paliwa, ale to tylko taka zajawka, ponieważ więcej o zmianach w przepisach, które nas wszystkich będą dotyczyć. Może nie wszyscy Państwo kupują energetyki. Ja osobiście nie.
Mnie też się nie zdarza.
No, jakoś nie czujemy. My jednak stare pokolenie już jesteśmy, nie?
Przyzwyczajeni do kawy.
Kawa. Kawa jest dobra rzecz. Ale o tym w artykule zmiany. No, taki intrygujący tytuł, prawda?
Jak najbardziej.
I zaprasza cały czas przewodnik katolicki.
A co ciekawego w gościu niedzielnym?
Ale jeszcze jedna rzecz. Niezwykle ciekawy artykuł w przewodniku.
Proszę uprzejmie.
No bo o Rosji porozmawiajmy.
A i no właśnie, Rosja wszystkim kojarzy się no, z państwem, prawda, prawosławnym. Mamy tam patriarchę, który uważa się za prawdziwego patriarchę. No, wszyscy mamy w głowach te obrazki telewizyjne, wizyt prezydenta, dyktatora, ciężko powiedzieć, jak nazwać.
No to samo wychodzi.
A właśnie, gdzieś tam w cerkwiach, to kapiące złoto, ikonostasy, piękne wnętrza. Kojarzy nam się ten kraj z prawosławiem, a tu się okazuje, że...
No i dodajmy jeszcze do tego prezydenta Władimira, który kreuje się na obrońcę chrześcijaństwa,
aj,
prawda?
Właśnie.
Bo on walczy z Zachodem, tym, którym jest taki zepsuty. A okazuje się, drodzy Państwo, że ta Rosja, przeogromny kraj, robi się coraz mniej prawosławna, a coraz bardziej muzułmańska. Szczerze przyznam, że było to dla mnie dosyć szokujące, to co tutaj przeczytałem. Mówią, że na 140 milionów obywateli rosyjskich mamy nawet do 25 milionów wyznawców islamu z różnych republik kaukaskich, wiadomo, ale też napływowych, choćby z Afganistanu. I to są ludzie niezwykle dzietni, mają dużo dzieci i religijni. Także w perspektywie kilkudziesięciu lat Rosja może stać się państwem w większości z muzułmanami.
No i warto też zauważyć, że może stać się ofiarą swojego systemu. No musimy pamiętać, że też system komunistyczny walczył także z prawosławiem, wykorzeniając jakiekolwiek formy chrześcijaństwa ze swojego kraju i teraz jakby na ten grunt tak pięknie przygotowany, wyprany, no trafia grupa dosyć silna, mocna.
Tak, ale pan dyktator ma rękę na pulsie i właściwie od wielu lat w Rosji funkcjonuje taka postać muftiego. Głównego muftiego w tej chwili jest nim Ravil Gujnutdin. I otóż ten człowiek, muzułmanin, należy dzisiaj do rzędu najbardziej lojalnych współpracowników Putina i walczy o tą schedę takiego duchowego patrona nad Rosją, samym patriarchą Cyrylem. Także jednak tam władza rosyjska ma cały czas rękę na pulsie. Więc to tylko taka zajawka, takie przedstawienie krótkie tego, co tam się dzieje, ale więcej w tym artykule dostępnym w przewodniku katolickim.
No i wreszcie, co ciekawego w gościu?
A w gościu niedzielnym, drodzy Państwo, szok i dowierzanie mamy o dniu judaizmu.
Kto by się spodziewał?
Naprawdę, nie? I tutaj też, dla uzupełnienia tej wiedzy, która już została leciutko zaprezentowana w przewodniku katolickim, mamy najpierw artykuł Chrześcijanie i Żydzi 2000 lat odległości. W sumie ciekawe takie sformułowanie, bo na początku tego artykułu jest o tym, że między Bazyliką Świętego Piotra a synagogą w Rzymie jest kilometr odległości, jednak przebycie tej odległości zajęło chrześcijanom i Żydom skromne 2000 lat, bo dopiero nasz papież Jan Paweł II przekroczył próg tej synagogi na wspólne spotkanie i na wspólną modlitwę z rabinem Rzymu, co było historycznym wydarzeniem. Potem mamy artykuł o Jezusie, który obchodził święta Izraela, oraz wywiad z ojcem Oliwierem Katel, dominikaninem mieszkającym w Jerozolimie, który przybliża nam też sprawę judaizmu i naszego rozumienia podejścia do tej religii. Z taką całą świadomością, co nam w seminarium też powtarzano, że jest tak wiele odłamów i nurtów w judaizmie. Niektórzy będą rozmawiać z chrześcijanami, będą prowadzić dialog. Niektórzy będą kompletnie nieprzyjaźnie nastawieni, tego też trzeba być świadomym. No ale idąc za głosem Pana Jezusa, chcemy po prostu wychodzić z dialogiem, do tego jesteśmy wezwani i zwłaszcza może na gruncie ostatnich wielkich polemik politycznych, no bo wiemy, że różne rzeczy się w Sejmie działy, może warto, żeby emocje trochę ochłonęły i żebyśmy mogli spojrzeć z punktu wiary na nasz dialog z judaizmem bez tych naleciałości politycznych.
Czyżbyśmy obyli się w tym tygodniu bez żadnych kontrowersyjnych treści od papieża Franciszka?
Chyba tak. Czy coś mnie ominęło?
A musimy zaznaczyć sobie ten tydzień w kalendarzu, że coś takiego ma miejsce, ale oczywiście mamy także artykuł na temat błogosławieństwa Watykan odpowiada, więc tutaj także mała taka notka uspokajająca.
Tak, czytamy, drodzy Państwo, porządne treści katolickie, żeby za bardzo nami emocje nie rządziły, a rządzą na kolędzie emocje.
Oj, już tak.
Pomijmy może sprawę takiej polityki, ale ta polityka też coraz bardziej chce mówić o tym, jakie będą zmiany w funkcjonowaniu Kościoła. A chodzi
oczywiście o pieniądze.
I wielu z Państwa też jest zaniepokojonych, że dokonuje się jakaś potworna rzecz, jeżeli chodzi o fundusz kościelny. Wiele jest przekłamań też w sferze publicznej dotyczącej tego funduszu. Jakoby to była jakaś wielka łaska państwa, która jest wyświadczana Kościołom, co nie jest prawdą. Więc fundusz do zmiany to jest teza, to jest postulat, a jednocześnie tytuł artykułu pana Bogumiła Łozińskiego. Okazuje się, że trzeba po prostu poznać, skąd się wziął ten fundusz kościelny, że jest to szukanie pewnej sprawiedliwości dziejowej, jeżeli chodzi o kwestie finansowania, bo właśnie to nie jest finansowanie życia duchownych, tylko kwestia choćby utrzymania składki zdrowotnej czy emerytalnej dla zakonników, dla tych, którzy nie są zatrudnieni na umowę o pracę. To nie są też gigantyczne kwoty. Ile to przeciętny Polak wydaje na fundusz kościelny?
5 zł 17 groszy rocznie.
Drodzy Państwo, straszne pieniądze.
Ale tak, warto tutaj poszerzyć swoją wiedzę też, by móc choćby w gronie znajomych czasami umieć coś odpowiedzieć.
I odkłamać
pewną rzecz.
A o jedzeniu porozmawiamy?
Ależ oczywiście, o strawie z nieba.
Strawa z nieba, wiadomo, zawsze dobra, ale tak przyziemnie. Jesz mięso czasami?
Oj, bardzo często.
A spotykałeś się może z jakimiś nieprzychylnymi głosami od tych, którzy kochają zwierzęta?
Tak, spotykałem się z takimi głosami, ale nie traktuję ich poważnie.
O, mamy artykuł o wegetarianizmie w Gościu Niedzielnym. Bardzo fajnie napisany, bo z jednej strony jest pokazane, że my szanujemy zwierzęta i ten, kto naprawdę kocha Pana Boga, też szanuje naturę i wykorzystuje ją tylko w takiej mierze, w jakiej potrzebuje, ale z drugiej pokazuje, że wegetarianizm może stać się ideologią, która chce podporządkować wszystkie wymiary życia temu jednemu własnemu subiektywnemu podejściu, a niekiedy nawet dochodzi do tego kwestia religijna, bo niektórzy uważają, czy wierzą w reinkarnację, czyli kiedyś mogę stać się myszką.
Zwierzęta mają duszę w takim układzie, tak, jeśli...
I taka ciekawostka z Korei Południowej. Dla państwa, dla ciebie, Arturze? Otóż tamtejszy parlament zakazał uboju i sprzedawania mięsa psów, ale to mają pewną karencję kilkuletnią, chyba 3 albo 4 lata na wprowadzenie w życie tego prawa, bo do tej pory, jak można wywnioskować, można było takie mięso spożywać, co dla nas Europejczyków jest...
Dość obrzydliwe się wydaje.
Dość obrzydliwe, ale dla nich to jest wielka zmiana, wręcz taka rewolucja kulinarna.
Pewnie tak jakby u nas zakazano uboju tuczników, prawda?
O jakże to możliwe?
Jak to niedziela bez schabowego wtedy by się odbyła?
Nie.
Bez żeberek, bez golonki?
Nie, to nie wolno tak.
Więc myślę, że oni też cierpią w taki sposób.
Podeślemy im trochę świnek.
Je też można jeść. Nie tylko psy. Drodzy Państwo, myślę, że będziemy powoli kończyć nasz program. Oczywiście zachęcamy, zapraszamy. No i możemy się pochwalić, że także do naszego stałego rozkładu już niebawem dołączy pewien miesięcznik katolicki, o którym dowiecie się później.
Myślę, że będziemy rosnąć przy tym.
Oj, bardzo szybko będziemy rosnąć.
Dziękujemy, drodzy Państwo, za uwagę.
I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Szczęść Boże!